Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do zanurzenia się w historii Polskiego Radia, które obchodzi swe stulecie. To w drugiej części audycji. Zacznę od lokalnej atrakcji, która powstała z okazji stulecia Gdyni. Wybrałam się na nowy taras widokowy w mieście, by spotkać się z jej twórcami.
Zobacz historię.
Dzień dobry, dzisiaj jestem na tarasie Muzeum Miasta Gdyni, gdzie nowa atrakcja, taka historyczna atrakcja powstała dla widzów, widzek, którzy odwiedzają Muzeum Miasta Gdyni, a ze mną...
Doktor Dawid Gajo z działu historycznego Muzeum Miasta Gdyni.
Kamil Serapuk, Stowarzyszenie Wiatr od Morza.
To jest atrakcja taka, gdzie możemy przenieść się w czasie. Dosłownie założyć czapkę niewidkę, która teraz inaczej się nazywa, i przenieść się w czasie.
Zdecydowanie. Tutaj ta podróż jest bardzo szybka, bo wystarczy założyć na głowę odpowiedni set VR-owy, tak możemy to chyba kolokwialnie dosyć, ale nazwać. No i w ciągu tej sekundy znajdujemy się 100 lat wcześniej, ale dokładnie w tym samym miejscu, co warto uwzględnić, czyli to, co zobaczymy w 1926 roku, będzie dokładnie w tym samym miejscu, czyli z widoku tarasu Muzeum Miasta Gdyni. Oczywiście wtedy nie było tarasu w tym miejscu, ale ta perspektywa będzie identyczna, więc już na samym początku filmu można porównać jedno z drugim, no a dalej ruszyć w podróż przez piaskowe, jeszcze nieutwardzone dróżki i ulice miejsca, które stało się w tym roku miastem.
Gogle VR przenoszą nas 100 lat wstecz, nie tylko 100 lat wstecz, bo jeszcze warto podkreślić, że stworzyliśmy jeden film, który przedstawia Gdynię na stan prehistoryczny, na stan z okresu paleolitu oraz neolitu. Ale skupmy się na flagowcu, czyli na Gdyni 1926. Przede wszystkim możemy zobaczyć ostatni moment tego letniskowo-wiejskiego charakteru tego miasta. Już za rok, czyli w 1927 roku, zaczęły powstawać pierwsze wielkomiejskie kamienice, zwarta zabudowa, więc przedstawiliśmy tą Gdynię w ostatnim momencie, kiedy ona miała jeszcze taki spokojny charakter. I jakie miejsca możemy oglądać? Przede wszystkim na pierwszym planie wyłania nam się hotel Polska Riviera, zbudowany w 1923 roku. Za plecami możemy zobaczyć letnisko świętego Andrzeja Boboli, możemy zobaczyć zakłady kąpielowe wybudowane w 1925, wille w stylu dworkowym, które powstawały w okresie dwudziestolecia międzywojennego na Kamiennej Górze, zabudowę ulicy 10 lutego oraz Świętojańskiej, kościół Najświętszej Marii Panny, ale jeszcze pozbawiony tego neobarokowego hełmu, który został ustawiony parę lat później. Tych budynków jest naprawdę dużo, obszar zrekonstruowany jest bardzo duży, bo obejmuje kwadrat 7x7 kilometrów. Nasza rekonstrukcja sięga aż Oksywia i budującego już się wtedy portu wojennego. Obejmuje również port tymczasowy, który powoli zmienia się w molo węglowe. Multum budynków. Większość z nich, zwłaszcza te na pierwszym planie, zostały zrekonstruowane z niesamowitą precyzją. Bazowaliśmy na kwerendach archiwalnych, mieliśmy plany, zdjęcia archiwalne. Jedną stroną są te nowe technologie, a drugą stroną jest to, że ten projekt miał wymiar również naukowo-badawczy.
Tym, co może zaskoczyć ludzi podczas założenia gogli i włączenia filmu, to, że zobaczymy również Gdynię, jakiej poznać nikt z nas nie może, bo sprzed dziesiątek, naście tysięcy lat temu, gdzie w tundrze takiej arktycznej, można by powiedzieć tundrze z widocznym czołem lodowca, przesuniętym kilka kilometrów Bałtykiem, widzimy zwierzęta, które już dzisiaj nie występują, praprzodków łosi chociażby, czy innych zwierząt typu pingwiny na przykład, bądź foki.
To pingwiny były w Gdyni?
Wychodzi na to, że tak, chociaż nie były to do końca pingwiny w formie, w jakiej dzisiaj znamy. Wygląda ptak bardzo podobnie, jednak był to inny rodzaj ptaka, który wyginął jeszcze w latach 60. XX wieku, podobno na Islandii, brzydko mówiąc, zjedzono ostatni taki okaz.
Tutaj nie ma wysypanego piasku, więc nie możemy poczuć się jak rzeczywiście na tej piaszczystej drodze w Gdyni sprzed 100 lat, ale są specjalne stanowiska.
Całe przygotowanie tarasu, który stał się też nowym punktem widokowym w sercu miasta, bo kiedy staniemy jeszcze przed założeniem VR-ów na oczy, to możemy spojrzeć na miasto przynajmniej w trzech kierunkach, w stronę morza, czy w bardziej Zatoki Gdańskiej, Wielkiej Plaży w stronę wież Sea Towers, no i w drugą stronę, w stronę Kamiennej Góry, Śródmieścia, Gdyni, Teatru Muzycznego, więc ten punkt widokowy już sam w sobie robi wrażenie. No a oprócz tego teraz przeszedł ogromną metamorfozę, zamontowana śluza powietrzna chociażby do wejścia w trosce o obiekty, ponieważ no, teraz wchodzimy przez wystawę stałą, stąd też obiekty były tutaj najwyższym dobrem i trzeba było przede wszystkim o nie zadbać. A sam taras, no to nowoczesne, specjalnie dla nas na potrzeby VR-ów zaprojektowane stanowiska, 9 stanowisk obrotowych. Dla każdego coś dobrego można powiedzieć, bo są zarówno głębokie krzesła, na których można wygodnie usiąść, dla osób, które chcą mieć lepszy widok, krzesła barowe, a dla tych, którzy wolą na stojąco, mamy również stanowiska, gdzie można stojąc obrócić się i obejrzeć jeden z tych dwóch filmów.
W przygotowaniu mamy jeszcze trzeci film, o czym warto powiedzieć. Pracujemy już nad filmem Gdynia 1944, na którym przedstawimy Gdynię w okresie okupacji niemieckiej. Będzie to dużo bardziej wymagający projekt, bo tutaj już będziemy rekonstruować tą zwartą modernistyczną zabudowę gdyńskiego Śródmieścia. Dodatkowo oczywiście będziemy rekonstruować obiekty z tego tytułowego okresu okupacji niemieckiej. Będziemy rekonstruować m.in. Sztandhalę, która stała w miejscu dzisiejszego Teatru Muzycznego. Ten budynek będzie bardzo dobrze widoczny z tego kadru, z miejsca, w którym dzisiaj znajduje się muzeum. Będziemy oczywiście dodawać charakterystyczne elementy immersyjne związane z tym okresem. Przedstawimy aliancki nalot samolotów, przedstawimy proces sztucznego zadymiania miasta. Będą efekty dźwiękowe w postaci syren alarmowych, więc to będzie nowy projekt o zupełnie innym charakterze i zaprezentujemy go Państwu w grudniu tego roku.
Wychodząc na nasz taras możemy usłyszeć dźwięki miasta, ruchliwe ulice, krzyk mew czy głosy ludzi z plaży, ale również okres 1926 roku, jak i okres paleolitu czy neolitu, który rekonstruujemy, ma swoje dźwięki. Nie jest to zupełna cisza, tam również usłyszymy chociażby zwierzęta, które wtedy występowały, trzaski lodowca, czy właśnie przodków dzisiejszych mew, które już 100 lat wcześniej latały nad budującym się portem.
Czy to będzie tylko latem i tylko na tarasie, czy będzie możliwość także później skorzystać z tej atrakcji dla zwiedzających Muzeum Miasta Gdyni?
Atrakcja będzie całoroczna. Latem oczywiście jak najdłużej będzie się dało, jak najdłużej pozwoli na to po prostu pogoda. Będziemy udostępniać taras zwiedzającym. No oczywiście w trosce o sprzęt, jeśli uznamy, że pogoda, deszcz, burza, wiatr po prostu może zagrażać sprzętowi, przenosimy się wtedy do naszego kina, które zmieniło się w strefę VR właśnie na niepogodę i na okres zimowo, jesienno-zimowy można powiedzieć, gdzie również 8 stanowisk, także VR-y będą dostępne w każdej pogodzie, no może z drobnymi wyjątkami na czas przenosin, kiedy ten deszcz zacznie padać i te kilka minut będzie trzeba zmienić piętro. Taras na drugim piętrze Muzeum Miasta Gdyni, zaś strefa kinowa na trzecim piętrze.
Porozmawiajmy o faktach.
Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Tymi słowami 18 kwietnia 1926 roku przywitała słuchaczy Janina Sztąpkówna. Obecny rok został ustanowiony rokiem Polskiego Radia na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Za datę narodziny rodzimej radiofonii uważa się 1 lutego 1925 roku, kiedy Polskie Radio wyemitowało pierwszą eksperymentalną audycję. W niedzielny wieczór o 18 w stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie inżynier Roman Rudniewski powiedział do mikrofonu.
Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385 metrów.
Pierwszą solistką, która występowała w 1925 roku przed mikrofonem Polskiego Radia, była Maria Wiłkomirska. Pianistka wspominała to wydarzenie w audycji z okazji 50-lecia radia.
Pamiętam mój pierwszy występ jako solistki, pianistki, jak profesor Stromender i jeszcze jakiś pan, który prowadził program, naradzali się. Ale czy puścić solowe utwory fortepianowe? Bo przecież fortepian w radio bardzo kiepsko brzmi. A wtedy profesor Stromender powiedział, no spróbujemy, będzie pani pierwszą solistką, pianistką właśnie w radio. No i pamiętam nawet, że grałam wtedy jakieś dwa utwory Rachmaninowe.
18 kwietnia 1926 roku oddano do użytku rozgłośnie Polskiego Radia w Warszawie. Początkowo audycji słuchało niespełna 5 tysięcy osób. Większość czasu antenowego zajmowała muzyka. Cały program był nadawany na żywo, głównie wieczorem. Sygnał muzyczny radia stał się doskonale znany słuchaczom. Nestor speakerów Polskiego Radia, Tadeusz Bocheński, związany z tą instytucją od początków jej działalności, po raz pierwszy stanął przed radiowym mikrofonem 26 kwietnia 26 roku. Po latach wspominał tamte chwile.
Wyglądało to bardzo śmiesznie, oczywiście bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem ustawiało się gramofon sprężynowy, który należało jeszcze nakręcać. Prawda, nieraz ta sprężyna się rozkręcała. No i wówczas oczywiście ta płyta niezbyt dobrze wychodziła przez mikrofon.
Współtwórca Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, a potem jeden z pierwszych pracowników radia, Mikołaj Alojzy Kaszyn, po latach wspominał radiowe początki.
Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Między innymi pomyślałem o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia.
Odbiorniki radiowe zaczęto produkować na początku lat 20. XX wieku. Dla większości mieszkańców Polski były one pierwszym urządzeniem elektronicznym w domu. Radioodbiorniki nie były doskonałe, jeśli chodzi o odbiór, mówi doktor inżynier Jacek Cichocki z Politechniki Warszawskiej.
Technika wzmacniania sygnałów dopiero się rozwijała. Pierwsze radia, z których ludzie korzystali, to były odbiorniki, w których nie było dodatkowego członu wzmacniającego sygnał. A więc musiała być duża antena, detektor kryształkowy i słuchaweczki. Na tych słuchawkach jedna osoba mogła odbierać. Natomiast pojawiały się już z końcem lat 20, latach 30 odbiorniki lampowe. Sygnał ten małej częstotliwości był już wzmacniany, więc można było to na głośniku słuchać.
Słuchanie radia było emocjonalnym przeżyciem. Wspominał przed laty Zdzisław Dunikowski, rówieśnik Polskiego Radia.
Pasterka z Krakowa, którą poprzedzał dzwon Zygmunta. Wszystko było dobrze do momentu pierwszych słów po łacinie mszy. Jedna z kobiet wstaje, poprawia chustkę, zachodzi od tyłu i mówi: o mój Jezusicku, jakeś ty się tam zmieścisz.
Radiowe władze od początku postawiły na rozwój ośrodków regionalnych, wychodząc z założenia, że ogólnopolskiego radia nie można przygotowywać tylko z Warszawy. Kolejno powstawały rozgłośnie w Krakowie, Poznaniu i Katowicach, zaś 15 stycznia 1928 roku odezwało się radio w Wilnie.
Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
Rozgłośnia wileńska szybko stała się kulturotwórczym ośrodkiem Polskiego Radia. Tu spotykały się osobowości artystyczne, m.in. Czesław Miłosz, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Witold Hulewicz, autor pierwszego radiowego słuchowiska i pionierskich realizacji spektakli teatru radiowego, często w plenerze. Innym ważnym ośrodkiem w okresie międzywojennym była rozgłośnia Polskiego Radia we Lwowie, uruchomiona w 1930 roku. Do znanych postaci występujących na jej antenie należeli m.in. Włada Majewska, Czesław Halski, Adam Sołtys i Wiktor Budzyński.
Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera pana frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.
Od 1927 roku Polskie Radio nadawało niedzielne msze święte, transmitowane z katedry w Poznaniu. Kiedy w 1932 roku uruchomiono watykańską stację radiową, Polskie Radio zaczęło transmitować błogosławieństwo, a potem orędzia papieskie. Po wojnie rządzący komuniści zakazali transmitowania mszy. Dopiero w 1980 roku, po ponad 30 latach przerwy, powróciły one na antenę Polskiego Radia. W pierwszej nadanej homilii biskup Jerzy Modzelewski podkreślał znaczenie transmisji mszy świętej jako środka przekazu w służbie człowiekowi.
Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, a z nim Polska, od Bałtyku do Tatr, od wschodnich granic po Odrę i Nysę, przeżywa znamienną godzinę. Tą godziną jest radiowa transmisja mszy świętej i Bożego Słowa.
Od początku istnienia Polskiego Radia cenną pozycję zajmowały i do dziś cieszą się ogromną popularnością radiowe słuchowiska oraz adaptacje polskiej i światowej literatury. Teatr Polskiego Radia, nazywany często Teatrem Wyobraźni, wyemitował pierwsze słuchowisko już w listopadzie 1925 roku. Była to warszawianka Stanisława Wyspiańskiego. Odegrano ją na żywo. Niestety nie została utrwalona. W archiwach Polskiego Radia zachowały się natomiast fragmenty kryminału Most autorstwa Ignacego Fika z 1938 roku.
W takich wypadkach pozostaje tylko pies. Opan się zawsze sprzeciwia.
Aha, tak się panu zdaje, panie komisarzu. Nie sztuka dotrzeć do mostu. Zobaczymy, co nasz czworonożny przyjaciel zrobi teraz. Mostu nie rozgryzie. No,
dlaczegoż by nie? A niech pan patrzy. Przebieg? Przebiega, o.
Tak, przebiega. Ale nie przebiegł.
Radiowe słuchowiska przeszły ewolucję technologiczną. Od sztuk odgrywanych bezpośrednio przed mikrofonem z użyciem najprostszych efektów dźwiękowych do multimedialnych realizacji wykorzystujących montaż elektroniczny i specjalne efekty osiągane dzięki współczesnej technice akustycznej. Ale wróćmy do historii. Przełomowy w polskiej radiofonii był rok 1935. Wprowadzono wówczas wiele technicznych możliwości, wśród nich zapis dźwięku na stalowej taśmie. Codzienną praktyką stało się nagrywanie wielu audycji, przedtem nadawanych wyłącznie na żywo. Mówił o tym inżynier Adolf Rode, szef działu nagrań w przedwojennym radiu.
Oczywiście muzyczne nagrania nie były jakościowo za dobre, ale słuchowiska wychodziły zupełnie dobrze. Naturalnie podkład szumu był większy, ale zrozumiałość była dostatecznie dobra.
Już w latach 30. pojawiła się możliwość przeprowadzenia transmisji radiowych z koncertów czy zawodów sportowych. Legendarny sprawozdawca sportowy Bohdan Tomaszewski tak wspominał pierwsze transmisje.
W 36. roku bezpośrednie transmisje z Olimpiady w Berlinie. W 38. bezpośrednie transmisje z Mistrzostw Piłkarskich Świata. No a po latach ten pamiętny okrzyk sprawozdawcy, halo tu helikopter.
Nie do przecenienia była rola Polskiego Radia podczas II wojny światowej. Od początku września 1939 roku dzięki Polskiemu Radiu ludność stolicy dowiadywała się o sytuacji w mieście i o przebiegu walk. Kiedy w pierwszych dniach wojny Niemcy zniszczyli radiostację w Raszynie, jej funkcję przejęła Warszawa II. Nadawała od 7 do 23 września. Między innymi słynne przemówienia prezydenta stolicy Stefana Starzyńskiego, który informował o stanie miasta, dodawał otuchy i mobilizował do walki. Tak było między innymi 17 września.
Ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów. Biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belweder, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które nie są wojną, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić gniew.
23 września 1939 roku pianista Władysław Szpilman na żywo na antenie zagrał utwory Fryderyka Chopina. 2 godziny później niemieckie bomby spadły na elektrownię na Powiślu i stacja zamilkła. Po latach pianista i kompozytor wspominał tamte chwile.
Usiadłem sobie, godzina gdzieś była około 15, nadawali akurat Rachmaninowa koncert w wykonaniu kompozytora. Kończyła się ta druga część i w tym momencie coś rąbnęło, rozległ się potworny trzask. I radio umilkło.
Do 30 września 1939 roku emitowano komunikaty na krótkofalówkach. 1 października 1939 roku radio przeszło do konspiracji. Władze niemieckie nakazały konfiskatę odbiorników i pod groźbą kary śmierci zakazały Polakom słuchania radia. Część majątku i zasobów rozgłośni wywieziono do III Rzeszy, a resztę zniszczono. Po wojnie radiofonia polska jako jedyna na świecie musiała być odbudowana od podstaw. Dziś w audycji przypomnieliśmy archiwalne nagrania sprzed lat w związku z rokiem Polskiego Radia ustanowioną przez Sejm. Dziękuję za uwagę Marzena Bakowska, autorka, i Jacek Puchalski, realizator audycji.
Strefa historii.